Ludwig Pasteur to jeden z najwybitniejszych naukowców XIX wieku. Zawdzięczamy mu metodę pasteryzacji, a więc obróbki cieplnej żywności w temperaturze poniżej 100 stopni Celsjusza w celu zahamowania rozwoju mikroorganizmów, które powodują psucie jedzenia. W swojej pracy polegającej na badaniu mikroorganizmów Pasteur zajmował się też pewnym istotnym zagadnieniem, a więc walką z teorią samorództwa. O tym trudnym starciu opowiem już w tym odcinku w Drewniakach przez naukę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Teoria samorództwa, albo inaczej abiogenezy, to jest taka teoria, według której organizmy żywe powstają z materii nieożywionej. Samorództwu hołdował już sam Arystoteles, który uważał, że na przykład muchy i robaki powstają w gnijącym mięsie. Myszy powstają z brudnego siana, mszyce rodzą się z rosy spadającej na liście, ślimaki z błota, a szczury ze szmat. Dla nas współcześnie oczywiste jest, że świat tak nie wygląda, ale nauce zajęło bardzo długo, żeby odzwyczaić się od tej teorii. Pierwsze próby udowodnienia, że samorództwo jest głupim założeniem, rozpoczęły się dopiero w XVII wieku. Istotnym krokiem w obaleniu teorii samorództwa było bardzo proste doświadczenie zaprojektowane przez Włocha, Francesco Rediego. W 1668 roku Redi chciał wykazać, że robaki nie powstają z gnijącego mięsa samoistnie, tylko wykluwają się z muszych jaj. W tym celu jeden kawałek mięsa pozostawił na powietrzu, bez zabezpieczenia, a drugi zabezpieczył bardzo gęstą siatką, przez którą nie mogły przedostać się muchy. Jasne jest oczywiście, że po pewnym czasie na pierwszym zaczęły żerować larwy, a na drugim nie. Już Holender Antoni van Leeuwenhoek, ojciec mikrobiologii, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku, był święcie przekonany, że teoria samorództwa jest głupia i wręcz oczywistym wydawało mu się, że na obecnym etapie rozwoju nauki nie można w nią wierzyć. A jednak, jeszcze do XIX wieku Europa roiła się od zwolenników abiogenezy. Niektórych jednak nie przekonywały nawet kolejne doświadczenia prowadzone przez wielu różnych, niezwiązanych ze sobą naukowców. Warto wspomnieć tutaj nazwisko niemieckiego badacza Theodora Schwana, który w 1839 zademonstrował, że wywar mięsny, czyli pożywka, nie psuje się, a więc nie żerują na nim mikroorganizmy, jeśli wcześniej zostanie on zagotowany, a następnie zabezpieczony przed dopływem powietrza. Dlaczego mimo sukcesu tego doświadczenia niektórzy badacze wciąż się upierali, że gnicie wywoływane jest przez organizmy powstające w pożywce od nowa, właściwie z niczego? Bo uważali, że w powietrzu znajduje się jakiś gazowy, nieożywiony czynnik powodujący ich powstanie, choć nie brali pod uwagę tego, że to właśnie w powietrzu znajdują się mikroorganizmy odpowiedzialne za psucie się pożywki z wywaru mięsnego. Tym wszystkim błędnym założeniom kres położył wreszcie słynny eksperyment Ludwika Pastera, przeprowadzony w latach 60. XIX wieku. Francuz umieścił wywar mięsny w szklanych butelkach o charakterystycznym kształcie, z długimi, wąskimi szyjkami skierowanymi w dół. To są tak zwane butelki o łabędzich szyjkach. Wbrew pozorom to dość istotne. Zagotował wywar, żeby zabić obecne w nim mikroorganizmy. Okazało się, że tak przygotowany wywar nie psuje się, chociaż ma dostęp do powietrza, ale ze względu na kształt szyjki butelki nie osiada w nim kurz, a to właśnie w nim znajdują się mikroorganizmy odpowiedzialne za gnicie. To oznaczało, że życie, również mikrożycie, nie bierze się znikąd. Nie jest też pobudzane przez jakieś tajemnicze gazowe siły w powietrzu, ale w tym przypadku przez osiadający na pożywce kurz, w którym żyją sobie mikroorganizmy. Dzięki Pasteurowi teoria samorództwa wydała właśnie ostatnie tchnienie. Co ciekawe, jedna z łabędzich butelek użytych do tego eksperymentu wciąż jest przechowywana w Instytucie Pasteura, a wywar mięsny, którym jest wypełniona, nadal jest klarowny, czyli w dalszym ciągu nie zasiedliły się tam mikroorganizmy. A o kolejnych dokonaniach Ludwika Pastera, które przetrwały do naszych czasów, opowiem w kolejnym odcinku w Drewniakach przez naukę. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.